Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu. Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka, Biznes. Uśmiecham się, dzisiaj naszym gościem jest Hubert Kubica. Witam serdecznie, Hubert. Jak się
witam
masz?
Cię, kochany. Witam Państwa serdecznie. Bardzo mi miło, że o mnie pamiętasz. Czy mogę Wam pomóc?
Dzisiaj prowadzimy podcast przez telefon. W związku z tym jakość tego podcastu jest taka, jaka jest w rozmowie. Właściwie to sobie przez FaceTime rozmawiamy z Hubertem. I chciałbym, Hubert, żebyś nam opowiedział o twoich zabiegach, gdzie nie robisz szczególnie regeneracji. Usuwasz zęby, wszczepiasz implanty i obciążasz natychmiastowo. Bardzo proszę, opowiedz o tym. Od jak dawna to robisz, jak to robisz, jakie są wskazania, jakie przeciwwskazania?
To jest konsekwencja 30 lat pracy, ponieważ no, zaczynam tak jak wszyscy, od zabiegów patowych, od wszywania, zaszywania, od różnego rodzaju augmentacji, wskazań, przeciwwskazań. Natomiast moje 30-letnie doświadczenie pozwoliło mi oraz to, że od 1995 roku staram się planować implantologię cyfrowo. Pierwszy program Simplant, który nabyłem w Niemczech, jeszcze na ZIP-ach. I obserwacja tkanek, które zachowują się w trakcie używania implantów oraz protetyki zakotwiczonej na nich, pozwoliła mi dojść do wniosku, że jednak kość zawsze znajduje pewne miejsce, do którego ona będzie dążyła, gdzie ona tam musi być. W związku z czym redukcja zabiegów augmentacyjnych, natychmiastowe obciążenia, które pochodzą tak naprawdę z chirurgii ogólnej, doświadczenia profesora Ilizarowa, jeżeli chodzi o przebudowę skrzepu, o to jak on działa, jak on funkcjonuje w ranach, jak on goi różnego rodzaju złamania kostne oraz zachowanie strefy dziąstwa związanego w jak najmniej obciążającym dla pacjenta procedurze chirurgicznej oraz to, że pacjent w zasadzie na dzień dzisiejszy chce być sprawny po 12 godzinach, po 24 godzinach doprowadziły do tego, że staram się wykorzystać maksymalnie tkankę kostną, staram się operować atraumatycznie i tak naprawdę unikać dużych augmentacji, które są w wielu przypadkach, zresztą to o tym donoszą źródła amerykańskie, źródłem wielu komplikacji, problemów dla nas lekarzy, operatorów, chirurgów.
Czyli robiąc mniej, ma się więcej.
Tak. Czyli less is more.
Tak jest, less is small i nie przeszkadzać naturze, nie przeszkadzać biologii. Dobra, i kiedy zacząłeś te zabiegi? I jak opisz nam takiego pacjenta? Przychodzi pacjent?
Pierwszy raz, to pierwszy zabieg taki, pierwszy zabieg został wykonany bodajże w 2004 chyba roku. I robiłem go trochę miałem stracha, ponieważ człowiek był nauczony, żeby stabilizacja pierwotna, odczekać, musi się wygoić. Natomiast pierwsze zabiegi z natychmiastowym obciążeniem, z gojeniem otwartym przede wszystkim.
I co to był za pacjent?
To była jedynka. To była, słuchajcie, jedynka, a górna prawa.
To dziewczyna, dosyć ryzykownie. Od razu po bandzie.
Usunąłem tego zęba, zamontowaliśmy czasowy abatment, założyliśmy koronę czasową i ta pacjentka poszła do domu. No i wierzcie mi, przez 7 dni, przez 14 dni siedziałem jak na węglach. I mówię, co to będzie, wypadnie, nie wypadnie, jak to się wszystko będzie miało. Jedno z drugim, nie było wtedy jeszcze agresywnych implantów, więc musiałem użyć, pamiętam, to był Xaif, którego wtedy użyłem. Miał dobrą stabilizację, ale preparacja Xaifa, który był rozmiarowo nie do końca taki, jakbym chciał. no było to trudne. Natomiast to można powiedzieć, zakończyło się to wszystko sukcesem. No i tak potem następna była jedynka. Później pamiętam 2005 rok, była totalna rekonstrukcja, usunięcie 12 zębów, szczepienie 8 implantów i natychmiastowo
dół obciążenie. Czy góra?
No i potem już tak poszło. W tej chwili te zabiegi wykonujemy bardzo często. Totalne sanacje u pacjentów obciążonych chorobą przyzębia są w zasadzie wpisane w nasz harmonogram rutynowych zabiegów.
I to robisz też pełne odbudowy, dół i góra, czy tylko tak. Dół?
No to i góra, i dół to w zasadzie nie ma znaczenia, ponieważ oczywiście ma znaczenie w sensie techniki operacyjnej, natomiast jeżeli chodzi o
gojenie,
to jest gojenie. My tak naprawdę, nasi pacjenci po 24 godzinach idą do pracy. Używamy bardzo mało, nie szyjemy prawie nic, jedynie zębodoły, które są zaopatrywane PRF-ami, a uzyskujemy stabilizację rzędu 35-40-50 cm. No i ci pacjenci tak zaopatrzeni w protetykę idą do domu i nie występują obrzęki ze względu na to, że nie wykonujemy operacji płatowych. Staram się użyć maksymalnie, wykorzystać możliwości diagnostyki cyfrowej i zabiegów cyfrowych, mało inwazyjnych, no pozwala nam na to, że dajemy temu pacjentowi bardzo duży komfort. A z kolei zaopatrzenie takiego łuku górnego bądź dolnego, gdzie zostały usunięte wszystkie zęby za pomocą 6 czy tam 8 implantów bądź 4, zależy jaką wybierzemy sobie drogę, jakie są wskazania, no daje nam absolutną podstawę ku temu, aby kości wyrostka, gdzie były kiedyś parontalne zęby bądź próchnicze zęby zniszczone i te zębodoły, które się wypełniły krwią bądź mieszaną z PRF-em, gojąc się w sposób fantastyczny, można powiedzieć, na niektórych zdjęciach widać przyrost tej tkanki kostnej bardzo spontanicznie, ponieważ co my robimy? Stosując tę technikę, wprowadzając implanty natychmiastowo, ja daję protekcję dla skrzepu. A to już Lizarów, pan profesor urodzony na Syberii, który leczył.
Ten, który wydłużał kości, prawda?
Tak, dokładnie ten. Więc on, cała jego filozofia bazowała na skrzepie, czyli ten skrzep powinien zostać naciągnięty bądź umiejscowiony tak, jak on to sobie życzył, a następnie on powinien być, nie powinno się go drażnić. On powinien być chroniony przed jakimikolwiek wpływami sił zewnętrznych, a my w ustach co mamy? Jak mówimy, jemy, rozmawiamy, co mamy? Okluzję, tak? Czyli okluzja, siły okluzyjne niszczą skrzep, który powstaje w zębodole. I to jest tak naprawdę mechanizm, który potrzebuje protekcji. A tą protekcję daje natychmiastowa implantacja, zaopatrzenie protetyczne, w związku z czym pozwolimy naturze działać. Tak to wygląda w skrócie.
I Hubert, czyli ja rozumiem tak, przychodzi pacjent, robisz diagnostykę, czyli robisz CBCT i wtedy patrzysz, gdzie
no
możesz...
Nie da po prostu.
Proszę?
CBCT musi zrobić, bo to generalnie rzecz biorąc, w zasadzie od 97 roku, gdy wróciłem do kraju, bazą, podstawą wszystkich moich planowań implantologicznych był zawsze tomograf komputerowy. Wcześniej pamiętam, robiliśmy to w szpitalu, dużym takim, dużą maszyną, w tej chwili mamy lepsze środki, lepsze możliwości, ale CBCT było podstawą do tego rodzaju techniki, zawsze.
Pewnie i wtedy widzisz, ile implantów możesz zakotwiczyć bezpiecznie w kości.
Oczywiście.
I wtedy usuwasz zęby, bo mówiłeś, że nie robisz płata, prawda?
Nie.
Czyli usuwasz zęby, czyścisz zębodoły i wszczepiasz implanty i dajesz tylko PRF. Czy dajesz jakiś biomateriał? Czy kość własną, czy kseno, czy allo, czy cokolwiek?
Znaczy staram się generalnie, jeżeli już to wióry kości własnej wprowadzać do tych miejsc, które pozyskuje w trakcie preparacji łoża implantu, do tego idzie krew własna plus PRF. Wiesz, wychodzę z założenia, staram się tak umieszczać implanty, żeby one były w tym miejscu, w którym będzie przypuszczalnie znajdowała się tkanka kostna po wygojeniu zębodołu. I to tak naprawdę, jeżeli mamy silne czasu, Witek, to bym chciał...
Mamy dużo czasu.
Chciałbym poruszyć taki temat prewencji poekstrakcyjnej za pomocą biomateriałów. Ona jest taka, jak się mówi, tu wyszło, tam nie wyszło. Pierwsze pytanie jest zasadnicze, które daję dla wszystkich. co my uzyskujemy po wprowadzeniu biomateriału do zębodołu. Czy tam będzie kość, czy tam będzie pseudokość, czy tam będzie trochę kości, czy tam będzie coś, co nam przypomina kość radiologicznie, natomiast nie histologicznie. To jest pierwsze pytanie. Czy my chcemy iść w kierunku osointegracji, czy chcemy iść w kierunku coś o garacji, tym cosiem, coś tam w tym zębodołu się znajduje.
Tak? Wypełniasz tylko, żeby dać wypełniać radiologiczne, ewentualnie mechaniczne.
Wiesz, można by podzielić typy kości, można by podzielić tak jak się dzieli typy tkanek miękkich na fenotyp gruby, cienki i średni, tak można podzielić też charakter kości. Mamy kości, które mają duże, które posiadają duże łęki kostne w odcinku przednim na przykład, również w odcinku bocznym, żuchwa, szczęka. I tam użycie augmentatu jest w celu pozyskania konglomeratu, w którym będzie znajdowała się kość. Oczywiście są bardzo czułe techniki regeneracji kości bazujące na technikach profesora Curiego i one nam mogą dawać w miarę dobrą kość, jeżeli taka technika jest zastosowana i ona jest przemyślana i zostanie zrobiona przez kogoś, kto się na tym dobrze zna, więc ona ma naprawdę bardzo, bardzo dobry rezultat. Natomiast stosowanie biomateriałów w takim miejscu daje nam pogrubienie kość wyrostka, daje nam pewien...
I może być kłopot gojenia, bo wtedy musimy mieć odpowiednio dużo tkanki, prawda, dziąstwa, żeby to przykryć bez napięcia.
Gdzie bloki kostne, sztuczne, już nie pamiętam co to było, ja tego nie operowałem, ale u kolegi w gabinecie po 10 latach potrafiły się z implantami wydzielić. Także to ja bym był bardzo ostrożny, ponieważ nie wszystko to, co wygląda radiologicznie na kość zespoloną z blokiem, histologicznie odpowiada tkance kostnej. Zresztą to o tym chyba wszyscy wiedzą. I tu należy też w tej technice wybierać, powiedzmy sobie, bardzo dokładnie pacjentów, którzy mają różne stopnie ryzyka. Jeżeli są rzeczywiście tkanki, czasami są pacjenci o bardzo wąskich wyrostkach. Ale wracając do początku. Jeżeli mam biotyp cienki, gdzie mam bardzo w odcinku, powiedzmy sobie, estetycznie ważnym, dużą wypukłość kostną, to ta kość będzie goiła się zawsze jakby w ten sam sposób. Czyli jeżeli ja mam dwa niskie punkty między siekaczami centralnymi, a między trójką a siekaczem bocznym, tam są te dwa najniższe punkty i duży łęk, to ten łęk ulegnie wypłaszczeniu, co byśmy tam nie dali. Czy to będzie wcześniej, czy później. Chyba, że to będzie biomateriał, który się nie resorbuje, wtedy utrzymamy kształt. Oczywiście wtedy można wprowadzić tam implant. Co z nim będzie za 5-10 lat? Różnie to może być. Druga technika PET, tak? Czyli zredukowana ekstrakcja, pozostawienie szyldu. Jest to technika, którą obserwuję. Zrobiłem parę przypadków, natomiast jakby na to nie patrzeć, zawsze tam pozostaje martwy fragment korzenia. Jak on się zachowa po 10 latach, trudno nam w tej chwili to gdzieś tam ocenić. Moja filozofia jest taka, żeby umieścić implant w tym miejscu, w którym mogę się spodziewać kości po wygojeniu się wyrostka zębodołowego. Jeżeli ta kość obejmuje implant całkowicie, wtedy nie widzę wskazań do augmentacji. Natomiast jeżeli jest ryzyko, że ten implant nie zostanie w pełni pokryty tkanką kostną po wygojeniu się zębodołu, więc albo próbuję wprowadzić biomateriał, natomiast często posługuje się przeszczepem tkanki łącznej, który jest planowany dopiero później, czyli po wygojeniu się wszystkiego, po utrzymaniu w pozycji moich brodawek dziąsłowych. Jeżeli dojdzie do zbyt dużego zapadnięcia siostry wargowej, wtedy posiłkuje się przeszczepem tkanki łącznej i tak naprawdę mamy bardzo dobre... Nie utraciliśmy żadnego implantu przez prawie 20 lat. Jedyny, gdzie doszło do utraty implantu, to była jedynka, która została wygryziona na skutek obniżenia się zgryzu pacjenta i braku kontroli. To był jedyny przypadek, a zrobiłem tego mnóstwo.
I Hubert, pamiętam, pokazywałeś mi zdjęcia zabiegowe i kiedy był nierówny wyrostek, to ty go nie wyrównywałeś, nie usuwałeś tych wystających kolców kostnych, prawda?
Tak. Ale pytanie, ale jakie są wskazania do usuwania tego rodzaju nierówności? To wracamy się do pana profesora Brennemarka, świętej pamięci, to była jego w zasadzie teoria, żeby to wszystko wyrównywać. Myśmy wtedy nie znali na tyle biologii. Nie mówiło się o strefie Jonesa związanego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Były bardzo proste, bardzo proste i niezawodne konstrukcje brennemarkowskie. Natomiast na dzień dzisiejszy, kiedy oczywiście czekaliśmy wtedy, aż nam się wygoją, najpierw zęby dole, potem się nie goiły, potem wyrównywało się wszystko i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wiemy, że głębokie spozycjonowanie implantu subkrystalnie daje nam protekcję, jeżeli chodzi o perimplantitis. Natomiast wyrównywanie wyrostka, jeżeli ja mogę implant wprowadzić na dzień dzisiejszy tam, gdzie ja go chcę, tak głęboko, jak ja chcę, no ja nie widzę żadnego sensu.
Pewnie, a jak głęboko, Hubert, jak głęboko wprowadzasz implanty subkrystalnie?
Implant musi, tak, w tej chwili nie mamy możliwości jakby pokazania tego, bo to początkowo była grafika. Natomiast wprowadzam je subkrystalnie około 2 mm, uśredniając wszystko.
Jasne, i do tego jeszcze platform switch i to...
Tak, i natychmiastowe oczywiście gojenie, jeżeli można, zakładam od razu multiunity, ponieważ wtedy, jeżeli są szczelne połączenia, zakładam, że implanty, które stosuję, znaczy te, które ja stosuję, mają szczelne połączenia, stożek, morsa i tak dalej, to... Jeżeli mam,
i potem tych abatmentów już nigdy nie odkręcasz,
po prostu,
prawda?
Jak zamknę wszystko, to tam się po prostu wytwarza kość i nie ma zaników kostnych, tak? I my stosuję więcej, 80% gojenia otwartego, 90% gojenia otwartego, ponieważ nie ma drugiego zabiegu. Każdy zabieg to jest resorpcja kości, każdy zabieg to jest przebudowa tkanek, także to i staram się tych zabiegów robić, ograniczać ilość zabiegów w celu uzyskania efektu końcowego.
I w sumie łącznik ten multiunit raz przykręcony, on już nie jest odkręcany.
Oczywiście.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Sobie radzi, stawiam te piki, dlaczego proste piki nierówności? Z tego względu, że pozostawienie tych podparć kostnych no daje mi absolutnie możliwość
regeneracji później kości, prawda?
W strefie Jonesa związanego. Jeżeli ja wszystko usunę, wszystko wygładzę i poszywam, to moja strefa Jonesa związanego zanika. I potem znowu widzimy w necie bardzo często, jak to tą strefę Jonesa związanego ktoś próbuje odtworzyć. Więc skoro ona jest, to po co ją niszczyć?
Pewnie. Hubert, a drugie zagadnienie. Jak masz pacjenta z paradontozą i te zęby... Pytanie, czy usuwać zęby, wszczepiać implanty? Jak długo jeszcze dbać o zęby i wykonując zabiegi perio?
Wiesz, to wszystko zależy, to jest bardzo indywidualna. To podejście powinno być bardzo indywidualne z tego względu, że to zależy od psychiki pacjenta, od determinacji pacjenta, jeżeli chodzi o utrzymanie higieny, nie mylić tutaj podjęcia, że ktoś, kto jest brudasem, musi mieć implanty. Po prostu nawet dla kogoś, kto jest manualnie bardzo zwinny, i zdolny i zręczny, utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny w uzębieniu zaawansowaną chorobą przy zębiach, mówimy w tej chwili o zanikach, powiedzmy sobie 30-40%, o przestrzeniach międzyzębowych, gdzie konieczne jest, aby utrzymać odpowiedni poziom higieny, czyszczenie tych przestrzeni codzienne przez pacjenta, to jest i wtedy możemy mówić, że takie zęby możemy trzymać 10 lat, nawet 15 lat, tylko one po pierwsze estetycznie są stosunkowo kiepskie, po drugie pacjenci nie zawsze są w stanie, nawet kiedy chcą, utrzymać tę higienę na tak wysokim poziomie, aby tą paradontozę można było zatrzymać. To jest jeden wskaźnik. Drugie wskazanie to stopnie rozchwiania drugiego, trzeciego stopnia. Ja bym tutaj estetykę położył na samym końcu, ponieważ uważam, że estetyka to jest wisienka na torcie, a tak naprawdę bardziej mnie interesuje funkcja, bardziej mnie interesuje artykulacja, rzucie, okluzja i tak dalej. Są funkcje życiowe, estetyka to jest funkcja, można powiedzieć, życiowa też, ale bardziej psychologiczna.
Pewnie.
I marketingowa. Natomiast jeżeli ja temu pacjentowi mogę podnieść komfort, mogę, on jest w stanie utrzymać higienę lepiej, na protetyce, która jest oparta na implantach właśnie tego rodzaju chorobach przyzębiach, decydujemy się na totalne rozwiązania i generalnie usuwamy, jeżeli są takie wskazania, wszystkie zęby, montujemy wtedy, zakładamy 6 implantów bądź 8, 4, w zależności od wskazań. Jeżeli mamy, to też wiesz, zależy od rodzaju schorzenia. Jeżeli to jest choroba przyzębia ograniczona punktowo gdzieś tam w jednym miejscu, a reszta uzębienia funkcjonuje całkiem dobrze, powiedzmy sobie, że gdzieś tam węzeł urazowy występował i do tego się nałożyły pewnego rodzaju różne inne czynniki. No jest, w takim przypadku oczywiście ograniczamy się tylko do tego miejsca tylko, tak? Ja nie rezygnuję również, jeżeli to jest lepsze, czy jest to lepszym rozwiązaniem dla pacjenta z technik tradycyjnych, czyli jeżeli mogę, to można wykonać również most zwykły. Chodzi o to, żeby ci...
I przerwało nam się połączenie.
Siedziałem w moim gabinecie przez pół roku, nie tylko żeby ten pacjent przyszedł, żeby on uzyskał konkretną pomoc i żeby poszedł i wrócił do normalnego życia, bo po to jesteśmy, a
pewnie, pewnie. I Hubert, powikłania. Czy trafiają do ciebie powikłania implantologiczne?
Już najczęstszym powikłaniem, które trafia, to są powikłania pożyczliwe, które wynikają ze swojej pozycji implantu w strefie estetycznej. Najczęściej są to jedynki, gdzie to jedynki to trudny temat i wprowadzają. No, zdarzały się powikłania takie, że na wskutek źle wprowadzonego implantu, złego obciążenia doszło do utraty i wtedy, jeśli dochodzi do utraty tkanki kostnej, zresztą z kolegą Jadachem, byliśmy taki przypadek rok temu chyba robili, to już wtedy nie ma żartów i wtedy bez augmentacji się nie obejdzie i to są wtedy poważne zabiegi, które są konsekwencją braku jakiegoś dobrej diagnostyki przedimplantologicznej.
Pewnie, czyli były to co, zabiegi natychmiastowe implantacji?
Tak, zabiegi natychmiastowe implantacji. No i zdarzają się też pacjenci, którzy trafiają po zabiegach wykonywanych w gajdach, czyli w szablonach, ponieważ stosowanie gajdów nie jest takie proste, jakby się wszystkim wydawało, ponieważ jest tak bardzo duża ilość błędów, które musimy mieć na uwadze i gajd nie jest czymś dla początkującego lekarza na pewno.
I, czyli jakby w samej procedurze, w technologii, tam mamy możliwości błędów w gajdzie, prawda? Ja pamiętam nawet konsensus taki EDI, OSIS był chyba ze 2 albo 3 lata temu, gdzie porównywali nawet te ostatnie jakby systemy nawigacyjne, pozycjonowania, że tam odchylenie na wierzchołku implantu dochodziło pewnie, nie wiem, gdzieś od 1 nawet do 2 milimetrów.
Wiesz, to jest, problem jest trochę głębszy, ponieważ tutaj zostały mierzone pozycje implantu, natomiast nikt nie zadał sobie pytania, dlaczego to tak się stało. I to jest nasz... Pierwszy błąd to są skany, wiadomo, i wyciski i tak dalej. To jest pierwszy gdzieś tam jakiś błąd. Drugi błąd, który popełniamy, to jest, proszę ciebie, drukarnia, która drukuje nam szablony oraz człowiek, który wkleja slejfy i jego solid. No i trzeci błąd, który jest taki brak, który jest jakby takim błędem największym moim zdaniem, bo to już gdzie... Próbując wprowadzić przez szablon, który jest zaopatrzony w prowadnicę implantu, który przenosi implantologiczny, gdzie on jest bardzo ciasno wpasowany w slave. I teraz, nie daj Boże, zakładamy implant samogwintujący w twardej kości. No więc jeżeli ktoś kiedyś wkręcał śrubę w kawałek drewna i trafił na sęk, to wiadomo, że ta śruba zmienia kierunek. Jeżeli ja mam do czynienia z tkanką kostną, która ma różnorakie utkanie, twardsza, bardziej miękka, są przestrzenie większe bądź mniejsze. Wprowadzam implant samogwintujący, on natrafi na kość zbitą, on zmienia kierunek. Ten kierunek jest bezpośrednio przenoszony, proszę ciebie, na szablon. I on bezpośrednio, to jest siła ślimaka, to jest największa siła w fizyce, jaką mamy. I ta siła które jest przenoszone na implant, na szablon, wichruje ten szablon w pewien sposób. Każdy, kto stosował szablony, zdarzyło się, że po wprowadzeniu implantu nie może było przenośnika, więc tak duża siła idzie, jest transmitowana na ten szablon. I to prowadzi do ugięcia, to prowadzi do zmiany pozycji. Każdy następny implant, który zostanie wprowadzony, a ten pierwszy nie zostanie usunięty, bo jest skorygowany, już jest w złej pozycji z założenia. To wszystko zależy też od sił, od przełożenia, od kierunków. Więc tutaj, jeśli chodzi o gajdy, to powinna być kompletnie zmieniona, moim zdaniem, procedura, ponieważ powinno się wyeliminować błędy, które powstają na skutek przełożenia sił wkrętu na szablon.
Hubert, pewnie. Słuchaj, gdybyśmy teraz mieli podsumować tą naszą rozmowę, ten nasz podcast, to jaki taki take home message tuż dla słuchaczy, szczególnie dla młodych implantologów? Pierwsze, ty mnie poprawił, uzupełnił. Pierwsze to jakby zrozumieć biologię, zapoznać się z gojeniem i starać się jak najmniej ingerować po to, żeby gojenie było jak najlepsze. Zgadza się?
Oczywiście.
I teraz ostatnio to powiedziałeś o tym, żeby z pewnym dystansem podchodzić do gajdów. Jako narzędzie do planowania, okej. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie, to co wspomniałeś, jest kilka pułapek, gdzie mogą przełożyć się na niepowodzenie kliniczne.
Oczywiście. Tak.
I jeszcze odnośnie zębów. Kiedy usuwać zęby, kiedy dbać o te zęby, jak powiedziałeś, to już jest taka, trzeba znaleźć taką winning combination, taką kombinację i pacjenta, swoich umiejętności i materiał. Przede wszystkim jak chodzi o pacjenta, to jego higienizację, jego reżim i dyscyplinę dostosowania się do zaleceń. Co jeszcze chciałbyś dodać?
Znaczy chciałbym uczulić kolegów, żeby nie podchodzili do implantacji cyfrowej w sposób taki lekki, można powiedzieć. To jest to dziedzina, którą próbuje się bardzo często sprzedać jako easy going technik, ale to nie do końca tak jest. To jest technika, która wymaga wiedzy, wyoperowania, mówiąc kolokwialnie, i wyobraźni przestrzennej. Jednym z podstawowych warunków, aby wejść zacząć stosować tą technologię, przy którą tak naprawdę nie mamy ucieczki, ona zostaje, to już profesor Chu mówił z Columbia, że w zasadzie cyfrowa implantologia to jest coś, czym musimy, to jest przyszłość, natomiast nie należy tego lekceważyć, nie jest to rzecz prosta. No, obligatoryjną rzeczą jest, jeżeli decydujemy się na zabiegi w szablonach, w gajdach, musimy mieć tomograf do dyspozycji w naszej klinice. I po pierwszym nawiercie zawsze należy wykonać zdjęcie kontrolne, czy my jesteśmy tam, gdzie żeśmy sobie to zaplanowali. A jeżeli chodzi o higienę, jeśli chodzi o choroby przyzębia, to tak naprawdę standardem, który obowiązuje w mojej klinice, jest, jeżeli pacjenci przychodzą z problemem przyzębia, więc oni najpierw idą do periodontologa. Periodontolog wykonuje pełne leczenie periodontologiczne, łącznie z szanowaniem wszystko. I dopiero po wykonaniu tego leczenia i wtedy nabieramy doświadczenia, wiemy, na co tego pacjenta stać, co on może zrobić. Dopiero wtedy decydujemy ewentualnie się na to, jaki rodzaj leczenia implantologicznego danego pacjenta z chorobą przyzębia możemy zastosować.
I przypomniałeś mi o mojej rozmowie kilka lat temu z profesorem Nevinsem i on był troszkę zdziwiony, jak patrzył na te programy konferencji europejskich i mówił, że wy w Europie to macie dużo periimplantitis i że my tego w Ameryce nie mamy. Ale jak dalej rozmawialiśmy, to on właśnie podkreślił to, co ty powiedziałeś. Higienizacja i wstępne przygotowanie pacjenta do implantacji. I on mówił, że każdy pacjent to jest jakby dwu, czy nawet trzymiesięczny okres jakby leczenia wstępnego i nauczenia go higienizacji i dopiero potem wszczepiali implanty. I stąd pewnie taki mały odsetek wtedy, czy w jego praktyce był powikłań periimplantitis.
No to wiesz, ja uczyłem się implantów w 88-89 rok i pamiętam jeszcze Karla Micza, był taki człowiek, jest jeszcze do Spitzburga. Cała stara gwardia implantologiczna, spotykaliśmy się z nami w Zurychu, w hotelu Zurych, i tam w zasadzie podstawowym warunkiem była higienizacja. To było takie coś, najpierw higiena, najpierw period, a te kanony się nie zmieniły do dzisiaj. I to są, to jest tak, najpierw pacjent powinien być do implantacji przygotowany zachowawczo, periodontologicznie oraz chirurgicznie. Dopiero wtedy możemy myśleć o wprowadzeniu implantów. I wtedy nie będziemy mieli problemu, bo my tego pacjenta poznamy. My poznamy jego przyzwyczajenia, my poznamy jego umiejętności. Być może po tym okresie czasu przygotowania do implantacji okaże się, że jednak ten pacjent no niestety nie nadaje się do implantów, bo nie spełnia warunków, nie czyści.
Pewnie. Hubert, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, fantastyczna rozmowa. Dziękuję Hubertowi. Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.